dla audycji Radio Droga, tutaj spotkanie z siostrą przyłożoną u sióstr Nazaretanek. Nagrywamy audycję w Komańczy i właśnie bardzo bym prosił, żeby siostra nam powiedziała na temat kontaktów kardynała Wyszyńskiego z Komańczą i obecnie jak to wygląda, czy to miejsce jest dużo i często odwiedzane. No ale prosiłbym właśnie, żeby siostra przełożona przedstawiła nam się tutaj. Bardzo proszę.
Siostra Beata Nazaretanka z Komańczy. Ten klasztor w Komańczy znajduje się w takim niezwykłym miejscu. Dzisiaj akurat jesteśmy w takim dniu, 12 sierpnia. To jest 90 lat. 90 lat istnienia klasztoru w Komańczy. Siostry zamieszkały tu w 1931 roku. Zamieszkały na prośbę ówczesnego księdza biskupa Anatola Nowaka, który poprosił Nazaretanki, zaprosił w to miejsce i powstał tu właśnie taki klasztor, który miał pomagać ludziom okolicznym, i katolikom, i grekokatolikom, i prawosławnym. Tak bez względu na wyznanie siostry miały służyć ludziom i robiły to przez bardzo wiele lat i do dzisiaj robią. Ale od roku 1955 powoli zaczęły się takie przedziwne zmiany w tym klasztorze właśnie ze względu na bardzo szczególnego jego mieszkańca. W 1955 roku przywieziono tutaj internowanego przez Bolesława Bieruta kardynała Wyszyńskiego. Początkowo ten pobyt nie odcisnął aż takiego wielkiego piętna na tym miejscu, ale teraz coraz bardziej widać. Ja mieszkam w tym klasztorze 4 lata i widzę, jak ogromny wpływ na całe życie tego miejsca ma osoba księdza prymasa. Internowany prymas Wyszyński mieszkał w Komańczy jeden rok. Ale to zapewne wszyscy wiecie Państwo, nie jest jedyne miejsce jego internowania. On został uwięziony przez Bolesława Bieruta w 1953 we wrześniu i przetrzymywany najpierw w klasztorze w Rywałdzie przez chwilę, niecałe 3 tygodnie. Potem przetrzymywany cały rok w klasztorze w Stoczku Warmińskim, kolejny rok w klasztorze w Prudniku i właśnie ta część internowania Rywałd, Stoczek, Prudnik to internowanie bardzo trudne. To, przed czym powstrzymywał się Bolesław Bierut, to na pewno jest jakieś fizyczne naruszenie księdza prymasa Wyszyńskiego. Żadnych tortur nie było tu. Przemocy fizycznej wobec prymasa też nie było. Natomiast przemoc emocjonalna, psychiczna, upokorzenie, izolacja, działanie wbrew woli, wbrew prawu, nawet ówczesnemu, jak najbardziej było. Tym wszystkim wiemy, co na ten temat myślał ksiądz prymas i co z tym robił z zapisków więziennych. A czas internowania w Komańczy, czyli czas pomiędzy październikiem 1955 a październikiem 1956, to czas łagodniejszy nieco. To internowanie odrobinkę takie pofolgowane, jeśli mogę użyć takiego określenia. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że takie złagodzone obostrzenia obowiązywały w tym czasie. W Polsce w 1955 roku delikatnie, ale zaznaczała się odwilż. Stalin nie żył już od 2 lat, więc powolutku bardzo, ale przenikała do świadomości ludzi ta prawda, że jest szansa na zmiany. I odczuwał to zapewne sam Bolesław Bierut. Ta delikatna jeszcze, ale fala odwilży miała wpływ na warunki internowania w Komańczy. Nie wyrzucono z tego klasztoru sióstr, nie był to już pusty klasztor, bo czy Prudnik, czy Stoczek Warmiński to były klasztory puste, bez mieszkańców prawdziwych, bez zakonników. Był tam przetrzymywany prymas, 2 jego współtowarzyszy uwięzienia i wszyscy pilnowani byli przez 10 strażników rządowych. W Komańczy było inaczej, mieszkały tu cały czas siostry i miały za zadanie opiekę nad prymasem. Ale ukryte było w tym jeszcze takie dodatkowe zadanie, bo gdyby zdarzyło się tak, że prymas umarłby w Komańczy, nie było to wcale takie nierealne, bo jego stan zdrowia w momencie przywiezienia go tutaj wcale dobry nie był. Gdyby prymas umarł, to No brzydko muszę powiedzieć, ale prawdziwie ta sytuacja byłaby dla Bolesława Bieruta wymarzona po prostu, bo mógłby winą za śmierć prymasa obarczyć siostry. Bardzo ładnie by to się wtedy składało we wszystkich gazetach rządowych. Trybuna Ludu mogłaby napisać, że prymas zmarł, bo został powierzony opiece kościoła. Ale wiemy wszyscy, że tak się nie stało. Boże plany były zupełnie inne. Prymas zmarł w 1981, 28 maja, natomiast w 1956 roku umarł Bolesław Bierut. Śmierć Bieruta dużo miała znaczenie dla sytuacji w Polsce. Postępowała odwilż i kiedy doszedł do władzy Władysław Gomułka, to ksiądz prymas wtedy na fali tej odwilży wraca do Warszawy. Przychodzi decyzja, prośba już wtedy Gomułki o powrót prymasa do Warszawy. A ten czas, który prymas spędził w Komańczy, to było internowanie. Jemu nie wolno było opuścić Komańczy, ale wolno było opuścić klasztor i wyjść na spacer. A najczęściej wychodził do figury Matki Bożej Leśnej, która się tutaj w pobliżu klasztoru znajduje. Bardzo takie urocze miejsce w lesie z figurą, która w tym roku jest już stuletnia. Z figurą, przez którą Matka Boża bardzo dużo dobrych rzeczy zrobiła. Jeśli ktoś tutaj zawita do Komańczy, to bardzo zachęcam, żeby przeczytać, co w lesie napisane jest przy figurze, całą tę historię różnych cudów, które tu miały miejsce. Ksiądz prymas odwiedzał tę Matkę Bożą codziennie. Dla niego Maryja była osobą bardzo bliską. To wiemy wszyscy, że własną matkę stracił, jak miał 9 lat, ale ten jeden fakt nie wyjaśnia do końca jego siły, jego pobożności maryjnej. To powiedzieć tylko, że to po śmierci matki, to za mało powiedzieć. Co wolno było jeszcze w Komańczy? Wolno było coś, co zabronione było w poprzednich miejscach internowania, a mianowicie niektórym osobom wolno było prymasa tu odwiedzić. Przyjechał tutaj ojciec księdza prymasa, przyjechał jego siostry, siostrzeniec, siostrzenica, niektórzy biskupi. Żeby tu przyjechać, trzeba było mieć przepustkę z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, podpisaną najczęściej ręką pani Julii Brystygierowej, czyli tak zwanej Krwawej Luny. Też bardzo ciekawa postać i ciekawa historia. Ciekawa historia nawrócenia też tej kobiety. No wtedy klasztor w 1955-56 roku, klasztor w Komańczy pilnowany był przez milicję, przez wojsko. Pokój prymasa był podsłuchiwany. Wejść bez przepustki tutaj to było niemożliwe. Trzeba było mieć rządowe zgody, żeby można było na terenie klasztoru przebywać. I właśnie niektórym osobom już takich przepustek udzielono. Ksiądz prymas miał prawo odprawiać w klasztornej kaplicy mszę świętą, ale uczestniczyć w niej mogły zasadniczo tylko siostry. Świeckim osobom nie wolno było w tej mszy świętej uczestniczyć. A prymasowi nie było wolno prowadzić jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej, jakkolwiek wpływać na ludzi, którzy gdzieś się tutaj znajdowali. Jak był na przykład czas wiosenno-letni, były procesje Bożego Ciała, oktawa Bożego Ciała. Wiadomo, że ludzie przychodzili tu do klasztoru na mszę świętą, odprawiał tę mszę świętą dla nich ksiądz proboszcz ówczesny, ksiądz Porębski. Szła na przykład procesja w oktawie Bożego Ciała dookoła klasztoru, a ksiądz prymas stał na balkonie. Towarzyszył tym ludziom bardziej duchem niż samą swoją drogą fizyczną, ale zawsze towarzyszył. Kiedy ludzie uczestniczyli w mszy świętej, ksiądz prymas modlił się na chórku kaplicznym. Był w domu, był w tej kaplicy, ale nie mógł tej mszy świętej odprawić. Cieszyła go bardzo obecność ludzi, cieszyło go bardzo to, że Kościół w Polsce istnieje nadal i że to wszystko, co przez 2 lata poprzedniego internowania wmawiali mu strażnicy i ci, którzy go przesłuchiwali, choćby w próbniku, wmawiali mu, że Kościół upadnie, że prymas powinien zrzec się swojej funkcji, że ten opór prymasa jest bezsensowny, bo władza ludowa i tak sobie poradzi. A prymas w Komańczy widział, że władza ludowa nie poradziła sobie z Kościołem, że ludzie w Pana Boga wierzą dalej i na mszę świętą przychodzą i wierzą Panu Bogu, a nie władzy ludowej. I to bardzo księdza prymasa cieszyło, że tak jest. Troszeczkę mamy w klasztorze pamiątek po tym czasie pobytu księdza prymasa, ale nie jest ich zbyt dużo. To są drobne rzeczy, to jest trochę mebli, trochę napisanych przez niego rzeczy, trochę naczyń liturgicznych, szaty liturgiczne, w których odprawiał mszę świętą. Ale tych przedmiotów nie jest bardzo dużo. Wszystkim odwiedzającym to miejsce mówimy zawsze, że najważniejsza pamiątka to jest tekst, który prymas tu napisał, tekst ślubów jasnogórskich. Śluby jasnogórskie powstały 16 maja 1956 roku w Komańczy. Udało się te śluby przemycić na Jasną Górę w tajemnicy przed milicją, która pilnowała klasztoru, przed wojskiem. Nie wpadły śluby w żadne niepowołane ręce. Dojechały na Jasną Górę i 26 sierpnia 1956 Polacy te śluby składali Matce Bożej. Milion ludzi był wtedy na Jasnej Górze. Prymasa nie było. Nie było, bo nie dostał zgody na pobyt na Jasnej Górze. On wielokrotnie prosił o taką zgodę, ale za każdym razem dostawał odmowę i dzień ślubów spędził w Komańczy i te śluby złożył Matce Bożej w Komańczy, ale milion ludzi pod przewodnictwem wtedy zastępującego prymasa księdza biskupa Klepacza składało śluby na Jasnej Górze. Na wałach Jasnej Góry stał tylko fotel. Pusty fotel prymasa i biało-czerwona wiązanka kwiatów na tym fotelu. To był taki symbol, że duchem ksiądz prymas jest na Jasnej Górze obecny. A on się bardzo cieszył. Do niego doszła wiadomość, że tych ludzi jest tam tak bardzo dużo i że ślubowali, że powiedzieli to królowo Polski, przyrzekamy. On ślubami zamierzał odnowić Polakom serca. Zamierzał dodać im siły po tym trudnym czasie, który mieli ze sobą, bo przecież to było pokolenie ludzi, którzy doświadczyli II wojny światowej i przemocy hitleryzmu, doświadczyli przemocy stalinizmu, doświadczyli strachu, który generował swoimi rządami Bolesław Bierut. Nikt przecież w historii Polski nie podpisał po II wojnie światowej tylu wyroków śmierci, co Bierut. I to wszystko, co oni chcieli Polakach zniszczyć, prymas chciał odbudować ślubami. Chciał ludziom powiedzieć, że trzeba do tego wrócić, dlatego że w tym właśnie tkwi źródło siły. Źródło siły to dobroć dla najbliższych, uczciwość, szacunek wzajemny, wierność Ewangelii, wierność Panu Bogu, dobre wychowywanie dzieci. O tym wszystkim Polacy mówili na Jasnej Górze właśnie: królowa Polski, przyrzekamy, tacy będziemy. Dla prymasa to było bardzo, bardzo ważne. On też miał taką świadomość, że te śluby to jest ogromna ilość pracy, która jest przed nim. Czekał na rozwój wypadków. W październiku 1956 roku przyjechali tutaj wysłannicy Władysława Gomułki, dwaj panowie z KC, którzy prosili prymasa o powrót do Warszawy. I prymas wyjechał z tego klasztoru 28 października 1956 roku. Wyjechał i wziął się do ogromnej pracy, żeby te śluby wypełniać. Przecież zaczął w 57 roku wprowadzać w kościele wielką nowennę przed tysiącleciem Chrztu Polski. Tę nowennę napisał w Komańczy i nowenna była właśnie o tym, jak wprowadzać w życie śluby. Każdy rok nowenny poświęcony był jakiemuś fragmentowi zawołaniu ze ślubów. Dla prymasa to było ważne, że śluby, istotą ślubów nie jest złożenie ich, ale wypełnienie. Złożenie ślubów to jest jeszcze sprawa stosunkowo prosta i my to też wiemy z własnego życia, że złożyć śluby jeszcze jest łatwo. Nam się wydaje, że to już jest taki finisz, prawda? Że dążymy do tego, żeby śluby złożyć. Ale prymas wiedział, że to nie jest finisz, że to jest początek. Złożenie ślubów jest proste, wypełnienie ich jest trudne. Każdych ślubów, bo taka jest istota ślubów po prostu i nie ma się co dziwić, że tak jest. Dlatego prymas Wyszyński tyle lat poświęcił wypełnianiu ślubów jasnogórskich. Tak mu bardzo na tym zależało, żeby to źródło siły, o którym śluby mówią, żeby Polacy z niego czerpali. żeby nie przegapili tego, w jaki sposób można się umocnić, odnowić jakoś moralnie i duchowo po tym trudnym czasie hitleryzmu i stalinizmu. No i historycy mówią, że prymasowi się udało, że ten jego pomysł na duszpasterską pracę w kościele był tak kompleksowy, że to był w ogóle ewenement w historii polskiego kościoła. Coś, co nie miało chyba sobie równych w późniejszych latach, ani we wcześniejszych latach. Śluby przyniosły potężne owoce. Potężne owoce nie tylko takiej pobożności, o której można powiedzieć ludowej, ale właśnie potężne owoce w postaci wewnętrznej siły Polaków. Prymasowi udało się tę siłę w ludziach odbudować, odnowić ją, natchnąć ich do walki o wolność, ale do takiej walki, która nie była przemocowa, która była na innych podstawach oparta niż przemoc. Przed tym prymas przestrzegał. Uwięziony w Komańczy często powtarzał takie słowa: oni mnie nigdy nie zmuszą, żebym ich nienawidził. To było ogromnie dla niego ważne, że nienawiść i przemoc nie prowadzą nigdy do żadnych dobrych rozwiązań. A kiedy umarł Bolesław Bierut, to może nie wszyscy z Państwa wiecie, umierający Bierut przyśnił się prymasowi, a potem jak przyszła informacja, że Bolesław Bierut nie żyje, to prymas powiedział: wiem czemu mi się przyśnił, bo potrzebuję pomocy. A potrzebującego się nie zostawia. Bierut tyle złych decyzji w życiu podjął, że raczej tej pomocy potrzebuje. Wiemy przecież, że Bierut umarł obłożony ekskomuniką z rąk papieskich wtedy. Więc prymas zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji i w intencji Bolesława Bieruta nie tylko się modlił, ale, to nie wszyscy może wiedzą, prymas zrezygnował wtedy z wychodzenia na spacer. Przestał wychodzić, zamknął się bardziej w domu. To było dla niego takie umartwienie, którego kosztowało dość dużo, ale on uważał, że nie ma takiej ceny, żeby odmówić człowiekowi pomocy. Dla niego była to taka ofiara, umartwienie w intencji zbawienia Bolesława Bieruta. On nie przekreślał w swoim życiu nikogo, również tego, który go zamknął. Prymas Wyszyński to człowiek, który dobrze wiedział, co to znaczy przebaczyć. Dobrze wiedział. Na sobie to wszystko przeżył i wiedział, jak ogromną wartość ma takie płynące z serca przebaczenie. Po uwolnieniu ksiądz prymas odwiedzał ten klasztor. Kilka razy tu zajeżdżał, zawsze jak jechał do Przemyśla, zaglądał do Komańczy, był tu w 58 roku, w 72, w 76. Czasem zatrzymywał się na krótko, czasem na 2-3 dni. Zaglądał, żyły tu jeszcze wtedy siostry, z którymi mieszkał. Dzisiaj nie żyje już żadna z nich, więc żadnej nie możemy o nic zapytać. Ale jakoś muszę powiedzieć, że duch księdza prymasa tego miejsca do dzisiaj nie opuścił. Na pewno doświadczamy tu w Komańczy czegoś takiego, że siostry nazaretanki opiekowały się prymasem jeden rok, a on opiekuje się tym klasztorem już 65 lat i to bardzo skutecznie. Także cechą świętych jest też chyba jakaś taka wdzięczność. Tego doświadczamy od wkrótce już błogosławionego księdza prymasa.
Mówi się o owocach księdza kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, i takim też wielkim owocem jest wpływ jego osobowości na to, że papieżem został Polak, Karol Wojtyła.
Tak, ksiądz prymas brał przecież udział w tym konklawie w 1978 roku. I znamy takie przekazy z różnych publikacji, jak to ksiądz prymas Wyszyński mówi Wojtyle: jeśli cię wybiorą, nie odmawiaj. Wierzymy, że to prawda, że tak właśnie było. I potem, jak jest taki gest w kościele, który się nazywa homagium, czyli biskupi poszczególnie oddają taki hołd, cześć nowo wybranemu papieżowi. I kiedy ksiądz prymas Wyszyński przyklęka przed Ojcem Świętym, całując go w piersi w cień, papież próbuje wtedy przyklęknąć przed prymasem, jeden drugiego podnosi. I te słowa, które do tego obrazu nam się kojarzą, wypowiedziano przez Jana Pawła II, gdyby nie twoje cierpienie, nie byłoby papieża Polaka. Tak ta sytuacja, wyobrażamy sobie, wyglądała. Między nimi była duża więź. To byli obaj bardzo mądrzy pasterze Kościoła. Niektórym się wydawało, że jest między nimi jakiś konflikt, jakaś sprzeczność, czy prymas Wyszyński to przedstawiciel takiego kościoła starego, a Jan Paweł II, czy wcześniej kardynał Wojtyła, to taki kościół młody, nowy, energiczny, liberalny bardziej może. Kardynał Wyszyński to jest ten konserwatywny kościół, ale to jest ten sam kościół. Oni obaj różnili się między sobą, bardziej była to różnica formy niż treści. Bardziej były to rzeczy drugorzędne, a linia ich wiary, ich postępowania była tak naprawdę jedna. To, co zaczął ksiądz prymas Wyszyński ślubami, wszedł potem Jan Paweł II i to bardzo mocno było widać w czasie wszystkich pielgrzymek papieskich. I efekt, który mieliśmy w roku 89, czyli upadek komunistycznego rządu w Polsce, my przypisujemy go najbardziej wpływowi Jana Pawła II, ale u fundamentów tego stał prymas Wyszyński właśnie ze swoimi ślubami. Także to taka ogromna współpraca i jeden duch, który prowadził tych obu pasterzy. Nawet to, że Pan Bóg obu tych ludzi prowadził przez Matkę Bożą. To jest jakaś jedna linia, przeogromnie taka jakaś harmonijna. Nic w nauczaniu prymasa Wyszyńskiego nie było sprzeczne z tym, co głosił Jan Paweł II i odwrotnie. Wszystko było harmonią, wszystko było zgodne jedno z drugim. Obaj na pewno byli takimi pasterzami trochę przekraczającymi nawet swój czas. O takich ludziach mówimy, że to są tacy prorocy, widzą więcej.
A jak na chwilę obecną wygląda odwiedzanie przez pielgrzymów tego miejsca?
Dużo jest bardzo ruch pielgrzymi i wycieczkowi, bo z różnych powodów ludzie tu przychodzą. Większość odwiedzających to są ludzie, którzy mają świadomość tego, co się tu wydarzyło. Takie starsze pokolenie Polaków. Część tych ludzi pamięta jeszcze prymasa Wyszyńskiego. To jest na pewno taki fragment społeczeństwa polskiego, który chce zajść do kaplicy. To są dzieci, które mają medaliki na szyi. Jeśli ktoś wybiera już odwiedziny w tym miejscu, to raczej robi to świadomie. Niewielka ilość odwiedzających to są ludzie, którzy jakoś nie odnajdują się w kościele, ale tacy również się zdarzają. Więc część to są po prostu wycieczki ludzi, którzy przychodzą tu tak turystycznie, tak żeby poznać miejsce związane z historią, poznać taki ładny zakątek bieszczadzki. Jest tych ludzi dużo i to bardzo dobrze. W ciągu roku, w zależności od roku, jest między 40 a 50 tysięcy odwiedzających ludzi. A jak uświadomimy sobie, że jest to ruch przypadający głównie na miesiące letnie, na późną wiosnę i na wczesną jesień, no to tym bardziej. To jest po kilka tysięcy osób w tygodniu. My tym ludziom opowiadamy o historii internowania. Można zobaczyć pamiątki po księdzu prymasie, zdjęcia, które zostały z tamtego okresu, pomodlić się w kaplicy. Wszystkim mówimy też, że klasztor w Komańczy to jest takie miejsce, w którym nieustannie trwa modlitwa za rodziny, za wszystkie rodziny świata, bo rodzina jest charyzmatem sióstr nazaretanek. I to jest takie ogromnie ważne, żeby ludzie wiedzieli, że zanim tu przychodzą, to jak gdyby są już omodleni. Każdy jest przecież członkiem jakiejś rodziny, wyszedł z jakiejś rodziny, jakąś bardzo często założył. I to już sprawia, że jest człowiekiem, za którego my się modlimy. Ludzie zostawiają też u nas swoje intencje modlitewne, które włączano w mszę świętą za przyczyną sługi Bożego, kardynała Wyszyńskiego, a niedługo błogosławionego. Ta msza święta jest zawsze w każdym miesiącu 28. Na pamiątkę tego, że kardynał umarł, to był 28 maj. I w miesiącach letnich intencji na tej mszy świętej jest kilka tysięcy. 3, 4, 5, 6 tysięcy kartek, w zależności od tego, jak duży był ruch. Ogromnie, ogromnie dużo. I to nie jest tylko msza święta ofiarowana w tych intencjach, ale bardzo często również modlitwa różańcowa, modlitwa osobista. My bardzo poważnie traktujemy te sprawy. To nie są tylko kartki napisane, których może nikt nie czyta. Właśnie czyta. Czyta i traktuje poważnie. I modlimy się w tych sprawach, które ludzie tutaj zostawiają.
Jest to też wielka łaska być, służyć w takim klasztorze, w takim miejscu tak znacznym.
To przemienia bardzo, chociaż mamy też świadomość, że obraz kościoła, który my tutaj mamy w tym szczególnym miejscu, to nie jest taki obraz, myślę, ogólnopolski, bo tu przychodzą bardzo szczególni ludzie, właśnie tacy, dla których Kościół ma duże znaczenie, którzy są bardzo o Kościół zatroskani. Zdarzają się u nas również tacy zwiedzający, którzy tylko przychodzą i popatrzą na budynek z zewnątrz, a nie chcą wchodzić do środka. Nie namawiamy nikogo na siłę, ogarniamy modlitwą, taką życzliwością swoją. Cieszymy się, że przyszli chociaż zobaczyć. Siostry, które tutaj są, wszystkie są jakby zainteresowane tym, co się w tym domu wydarzyło i tym, jaki kardynał Wyszyński był. On jest na pewno dla nas wszystkich tutaj osobą dużo bliższą po tym czasie, jak mieszkamy tutaj, niż gdybyśmy tutaj nie mieszkali.
Ile to jest osób?
Na dzisiaj wspólnota sióstr liczy 17. 17 sióstr.
Ładna grupka.
Większość to są siostry już takie starsze, no bo tak to wygląda dzisiaj życie zakonne, że powołań jest mało, młodych sióstr jest coraz mniej, a starszych coraz więcej. Tak jest również w Komańczy. Większość wspólnoty to są siostry powyżej 70 roku życia.
Ale też teraz, po beatyfikacji prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, to miejsce, sądzę, będzie jeszcze bardziej odwiedzane. Widzę, że tutaj chyba macie wsparcie od władz terenowych, bo przygotowali parkingi choćby dla autobusów przy drodze głównej. Jak to wygląda ta współpraca z lokalnymi władzami?
Parking pojawił się rok temu, właśnie dzięki staraniu władz gminy Komańcza. W tym roku zaplanowany jest też element drogi, która prowadzi do klasztoru. Jest to droga gminna. Gmina starała się i u władz państwowych, i u władz wojewódzkich o dotacje na remont tej drogi. Gmina Komańcza należy do jednych z najbiedniejszych gmin w Polsce, więc samodzielne wyremontowanie takiej drogi to jest wysiłek bardzo potężny. Wiadomo, że inwestycje gminne to nie jest tylko jedna droga, więc to się musi opierać na dotacjach rządowych, dotacjach władz wojewódzkich. Ale z taką życzliwością się gmina spotkała i ta droga ma być właśnie w tym roku wyremontowana. Takie wsparcie się pojawiło i wierzymy, że może nie na samą beatyfikację, ale może niedługo po będziemy już mieć tu nową drogę prowadzącą do Komańczy, do klasztorów Komańczy, bo ta obecna jest w ogromnie złym stanie technicznym, bardzo złym. Już nawet w niektórych miejscach grozi uszkodzeniem samochodu, który po niej jedzie. Także najwyższy czas, żeby coś tą drogą zrobić, ale zdajemy sobie też sprawę, że klasztor w Komańczy to jest takie bardzo ważne miejsce dla całej gminy. Dlatego odczuwamy też taką życzliwość. Życzliwość władz samorządowych.
Mówi siostra do słuchaczy Radia Droga. Proszę, może ma siostra życzenie pozdrowić kogoś, czy jakieś przesłanie do radiosłuchaczy przekazać.
Chciałabym, żeby radiosłuchacze Radia Droga mieli też poczucie, że mają swoją cząsteczkę w Komańczy. Należą do jakichś rodzin, wyszli z rodzin, żyją w rodzinach i żeby się nie czuli w życiu sami, żeby pamiętali, że siostry nazaretanki to na pewno są osoby, nawet jeżeli osobiście się nie znamy, ale modlimy się za was. Codziennie modlimy się za wszystkie rodziny świata, więc wasza rodzina też jest w tym klasztorze i w każdym klasztorze nazaretanek omodlona. Nawet nie wiemy, co się u was dzieje w domach, ale mówimy Panu Bogu, żeby działo się wam dobrze, żeby rozwiązywał różne trudne sprawy, żeby dawał wam siłę, żeby dawał wam wiarę, żebyście nie ustawali w kochaniu swoich najbliższych, bo najważniejsze, co nam się w życiu przytrafia, to są relacje z Panem Bogiem i relacje z ludźmi. A najważniejsze ze wszystkich relacji to są te z najbliższymi. One są też najtrudniejsze. Relacje z obcymi są łatwiejsze, a z bliskimi bywają bardzo trudne. I my się modlimy zwłaszcza o to, żebyśmy nie utracili sił do tego, żeby kochać, nawet jak ta miłość jest trudna. Także pamiętajcie zawsze, że siostrówko Męczy się modlą. Można do nas też przysłać swoje intencje. Wielu ludzi tak robi, można zadzwonić. Jesteśmy na to bardzo otwarte, ale nawet jeśli tak nie zrobicie, to wiedzcie, że nie przeszkadza to wcale temu, że my się modlimy. I tak modlimy się za was.
Bóg zapłać siostrze za piękną audycję, bo nie była to tylko historia, nie była to tylko informacja, ale są to piękne rekolekcje, które sądzę każdy z nas w sercu rozważy, przybliży sobie postać już wkrótce błogosławionego prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie dziękuję siostrze i szczęść Boże i siostrze przyłożonej i wszystkim siostrom tutaj w Komańczy.
Szczęść Boże i Panu i wszystkim słuchaczom.
Bóg zapłać.